Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Będzie to czas odpoczynku, jak i pracy, zapowiedział Benedykt XVI, rozpoczynając wakacje. Powiemy, jak papieża przyjęło Le Combe. Ojciec Święty potępił zamachy na 7 irackich kościołów. Podejmiemy temat narastającej tam przemocy wobec chrześcijan.
Wielu młodych szuka wielkiej miłości, a zadowalają się małymi romansami, szuka dobrobytu, a zadowalają się lenistwem, szukają wolności, a żyją coraz bardziej zniewoleni. W związku z tym duszpasterze powołań zaczynają od tego, by opowiedzieć młodzieży, co się w nich dzieje.
Czym jest duszpasterstwo powołań? Jak działa? Co proponuje? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, oraz ojciec Sergiusz Bałdyga, franciszkanin. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI rozpoczął wakacje. Do 29 lipca będzie wypoczywał w Dolinie Aosty. Miejsce to jest papieżowi doskonale znane, ponieważ przybył tam już po raz trzeci. Zamieszkał w domu wybudowanym dla Jana Pawła II. Alpejski Watykan leży u podnóża Mont Blanc i został na przybycie papieża odnowiony. Wstawiono m.in. nowy fortepian. Nad bezpieczeństwem czuwać ma 300 policjantów, karabinierów, gwardzistów oraz pracowników nadleśnictwa.
Będzie to czas odpoczynku, ale i trochę pracy, powiedział papież po przylocie do Le Combe. Komentatorzy przypuszczają, że miał na myśli drugą część książki Jezus z Nazaretu. Podziwiając alpejski krajobraz, Benedykt XVI dodał, że jest to miejsce bardzo piękne, dlatego też tak chętnie tam wraca. Na powitanie Ojciec Święty otrzymał od ubranych w tradycyjne stroje dzieci bukiet górskich kwiatów i tak zwany kielich przyjaźni.
Z rzymskiego lotniska Ciampino papież odleciał samolotem do Turynu, a stamtąd śmigłowcem do Le Combe, gdzie powitał go miejscowy ordynariusz biskup Giuseppe Anfossi. Papieskie wakacje w Dolinie Aosty nazywa on czasem łaski dla wszystkich mieszkańców regionu.
Tutejszy lud jest bardzo prosty, nie goni za papieżem, stara się mu nie przeszkadzać. Myślę, że to jest jeden z motywów, dla których Benedykt XVI tutaj przyjeżdża. Wie, że w tym miejscu będzie mógł odpocząć. Prosiłem, by jak najwięcej osób przybyło na niedzielne spotkanie z papieżem, a w pozostałe dni, by dano mu po prostu spokój. To jest cecha charakterystyczna mieszkańców Doliny Aosty. Nie przygotowywać żadnych inicjatyw, które mogłyby papieżowi przeszkadzać w modlitwie czy odpoczynku.
W czasie papieskiej wakacji przewidziano jedynie dwa spotkania z wiernymi, w kolejnej niedzielę na modlitwach Anioł Pański. W najbliższą Benedykt XVI uda się do Romano Canavese, rodzinnego miasta watykańskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, a w drugą niedzielę wakacji spotka się z wiernymi w swej rezydencji w Le Combe.
Benedykt XVI potępił serię zamachów na chrześcijańskie kościoły w Iraku. Zapewnił o swojej modlitwie oraz duchowej bliskości z chaldejską wspólnotą Bagdadu, gdzie w pobliżu 7 chrześcijańskich świątyń podłożono wczoraj bomby. Jak czytamy w telegramie, papież modli się o nawrócenie serc sprawców przemocy oraz zachęca władze, by uczyniły wszystko, co jest możliwe dla promocji sprawiedliwego i pokojowego współistnienia wszystkich Irakijczyków. Telegram na ręce chaldejskiego patriarchy Babilonii, kardynała Emanuela III Dejlego, wystosował w imieniu papieża watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.
Fala zamachów na chrześcijańskie świątynie wstrząsnęła stolicą Iraku wczoraj. W pobliżu 7 z nich podłożono bomby. Najwięcej ofiar spowodował wybuch samochodu pułapki na ulicy przylegającej do kościoła we wschodniej dzielnicy Bagdadu. Śmierć poniosły tam 4 osoby, 2 religii chrześcijańskiej, a 2 muzułmańskiej, zaś ponad 20 jest rannych. Liczni są też ranni wskutek zamachów na pozostałe świątynie, głównie katolickie obrządku chaldejskiego, ale także innych wyznań. Jak wiadomo, katolicy chaldejscy są największą iracką wspólnotą chrześcijańską. Jeszcze nie tak dawno biskup Szlejmon Warduni mówił o względnie spokojnej sytuacji w kraju po opuszczeniu go przez żołnierzy amerykańskich. Również w Mosulu na północy Iraku 3 dzieci ucierpiało wskutek podłożenia dziś w nocy ładunku wybuchowego w pobliżu meczetu i kościoła.
lipca w Rzymie zorganizowano kongres powołaniowy, w którym uczestniczyli także przedstawiciele z Polski, krajowy duszpasterz, ksiądz
Marek Dziewiecki
oraz członek Krajowej Rady Powołaniowej,
ojciec Sergiusz Bałdyga.
Witam Was serdecznie. Proszę, księży, niedawno w Polsce opublikowano takie badania marketingowe, w których wyszło, że najbardziej znaną marką w Polsce jest Kościół katolicki. Czy duszpasterstwo powołanie polega również na tym, żeby poszczególne zgromadzenia, seminaria, zakony prezentowały swoją markę i do siebie chciały przyciągać? Co to jest duszpasterstwo powołanie?
Na pewno nie na tym polega duszpasterstwo powołań. Ksiądz redaktor prowokacyjnie to pytanie postawił i dobrze. Otóż jedyną osobą, którą mamy reklamować, to nie jest jakaś instytucja, nawet tak wspaniała jak Kościół katolicki, tylko Jezus Chrystus. To On powołuje i powołuje, żeby naśladować Jego, nawet nie świętych, tylko Jego samego, bo On jest jedynym ostatecznym wzorem dla każdego człowieka tej ziemi. I najpierw chcę powiedzieć, że trzeba być bardzo precyzyjnym w terminologii samej. Otóż mówimy, zwłaszcza w Europie Zachodniej, o kryzysie powołań. W Polsce też odnotowujemy pewien spadek liczby powołanych, którzy się meldują w seminariach czy domach formacyjnych. Otóż nie ma kryzysu powołań, bo gdyby był kryzys powołań, to Bóg byłby w kryzysie, bo to On przecież posyła nam dar powołanych ludzi. Natomiast jest kryzys osób powołanych, zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie są w stanie, czy nie potrafią, czy nie mają odwagi odpowiedzieć na powołanie, a nawet odkryć powołania. Może też być kryzys nas, duchownych i świeckich, rodziców, katechetów, towarzyszących młodzieży w dorastaniu do powołania, w realizacji powołania. Także w kryzysie jest człowiek współczesny, zwłaszcza tutaj w Europie, i w kryzysie też są ci młodzi ludzie, którzy są powołani do małżeństwa i rodziny. Coraz mniej młodych ludzi, zwłaszcza w Europie Zachodniej, decyduje się na małżeństwo i rodzinę, a nie tylko na kapłaństwo i życie konsekrowane. Czyli duszpasterstwo powołań polega na tym, by uświadamiać ludziom tej ziemi, że nikt nie żyje przypadkowo, że każdy jest stworzony naprawdę z miłości Bożej i wobec każdego Bóg ma swój zamysł. Bóg jest takim rodzicem, który nie tylko nas stwarza i zostawia nam samym sobie, tylko nas stwarza i wobec każdego z nas ma najlepszy pomysł na życie, no bo nas najlepiej zna. I dlatego podpowiada każdemu z nas najlepszą drogę życia, z tym, że żeby tą drogę odkryć i zrealizować, potrzebne jest bardzo podstawowe, solidne wychowanie chrześcijańskie. Bo jeżeli ktoś z nastolatków nie radzi sobie z ciałem, z emocjami, ze sposobami myślenia, na przykład oszukuje samego siebie, wchodząc w jakieś tam uzależnienia i sobie wmawiając, że wszystko jest dobrze. Więc jeżeli nie pomożemy mu w dorastaniu do pięknego człowieczeństwa, to nie odkryją ani powołania do świętości, ani nie zrealizują tej świętości w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. Paradoksalnie pierwszym powołaniem człowieka jest powołanie do bycia prawdziwym człowiekiem.
Jeszcze raz chciałbym wrócić nieco do tych początków, do określenia mapy duszpasterstwa powołaniowego. Otóż, jeżeli mamy duszpasterstwo akademickie, wiadomo, studenci przyjdą. Jeżeli mamy duszpasterstwo lekarzy, raz na jakiś czas ludzie, których coś łączy, się zbiorą. Jeżeli mamy duszpasterstwo powołań, jak się prowadzi duszpasterstwo powołań? Jak odkrywacie, kto jest powołany, a kto nie?
Pomagamy wybrać. Nie możemy nikogo prześwietlić, nie mam żadnych skanerów ani możliwości, żadnych narzędzi, żeby sprawdzić, czy ktoś ma powołanie. Natomiast to, co możemy robić, to towarzyszyć w sposób inteligentny młodzieży, być przy niej i w momentach, kiedy oni będą podejmowali decyzję o tym, jak osiągnąć w życiu szczęście, na jakiej drodze powołania, wtedy potrzebna jest nasza pomoc. I w takim momencie możemy podpowiedzieć, czy ktoś powinien wybrać małżeństwo, czy ktoś powinien pójść do zakonu, czy do seminarium, a może nawet żyć samotnie. I w tym momencie można rzeczywiście, jeśli chodzi o duszpasterstwo powołań, wykazać się wielką inicjatywą, różnymi możliwościami. Jak pokazuje praktyka, wielu młodych ludzi potrzebuje takiej pomocy i jej szuka.
Uczestniczący w tym kongresie biskup Wojciech Polak, który w Polsce, ba nawet w Europie odpowiada za powołania, powiedział coś takiego w rozmowie właśnie na naszej antenie, że są duszpasterstwa dobrze zorganizowane, a są i duszpasterstwa jednoosobowe, jak na przykład w Skandynawii. Jak pracuje duszpasterstwo w Polsce? Krajowy duszpasterz.
Po kongresie powołaniowym w Rzymie, takim wielkim, kontynentalnym w 1997 roku, powstała w Polsce trochę nowa struktura w związku z reorganizacją pracy Komisji Episkopatu Polski. I od 12 lat mamy Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań. Ta rada obejmuje księży, siostry zakonne, czasami też ludzi świeckich w niektórych kadencjach. I każda metropolia ma swojego przedstawiciela i przełożeni zakonni wyżsi też delegują swoich przedstawicieli do tej Krajowej Rady. I naszym zadaniem jest przypominanie wszystkim duszpasterzom, że wszystkie duszpasterstwa mają wymiar powołaniowy. Czyli nie potrzeba spotykać się na przykład ze studentami oddzielnie na jakichś spotkaniach powołaniowych, tylko każde spotkanie formacyjne na przykład ze studentami, z ministrantami, ze scholą, z oazą, jeżeli jest prowadzone dobrze, w głąb, to ma wymiar powołaniowy, czyli pomaga tym młodym ludziom odkryć, że Bóg się nimi interesuje, że ich nie tylko kocha, ale rozumie i że im coś proponuje, że proponuje im świętość, czyli naśladowanie Syna Bożego, bo to jest najwspanialsza forma świętości i że proponuje im tą świętość w bardzo konkretnym sposobie życia. Powtórzmy, w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym. A więc i powołanie duszpasterstwa powołań jest pomaganie wszystkim duszpasterstwom w wypełnianiu właśnie tej misji powołaniowej. I to staramy się czynić w ramach Komisji Episkopatu do Spraw Powołań, Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i przez spotkania formacyjne dla wszystkich odpowiedzialnych w Polsce, w zakonach i w diecezjach. Mamy takie spotkania dwa razy w roku, jesienią na Jasnej Górze zawsze, a wiosną w jakimś sanktuarium gdzieś na terenie Polski. I w czasie tych spotkań i na poziomie teologicznym i pedagogicznym pomagamy tym ludziom zaangażowanym w duszpasterstwo powołań, by pomagali innym, wszystkim wychowawcom, począwszy od osób duchownych, w takim formowaniu młodzieży, żeby ci młodzi ludzie odkrywali radość bycia chrześcijaninem, odkrywali, jak ja to nazywam, tą mentalność zwycięzcy, której nas uczy Jezus, ale właśnie przez dorastanie do człowieczeństwa głębokiego, przez dorastanie do świętości i przez odwagę podejmowania decyzji powołaniowych.
Rozmawiamy w okresie wakacji. Od dziesięcioleci w Polsce pojawiły się, potem nieco się rozwijają i słychać o czymś takim, co się nazywa, powiedzmy, jezuickie, franciszkańskie, saletyńskie, jakieś jeszcze inne dni młodzieży, spotkania młodych, kilkudniowe, prężne, dynamiczne. Czy to jest metoda zakonnika, pytam ojca Sergiusza, na duszpasterstwo powołaniowe?
Bardziej niż metoda, powiedziałbym szczerze, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie młodego człowieka. Okazuje się wbrew pozorom, że mimo tego, iż takich dni młodzieży w Polsce powstało mnóstwo, to cieszą się one wielkim zainteresowaniem i mamy dużo uczestników. Nie chodzi o dokładne liczby, które będą określały, wyście mieli więcej, my mniej, natomiast liczy się to, po co ta młodzież przyjeżdża i czego szuka. I myślę, że na każdym spotkaniu, czy to jest Góra Świętej Anny, czy Wołczyn, czy Kalwaria Pacławska, wszędzie szuka się takich sposobów, metod, propozycji dla młodzieży, które by pokazywały im Jezusa żywego, a z drugiej strony młodzież, która ma wątpliwości, która szuka, pyta się o sens swojego życia, o problemy egzystencjalne. Myślę, że we wspólnocie razem z innymi młodymi znajduje takie odpowiedzi. To jest być może taka lednica w małej wymiarze, dlatego że na lednicy jest bardzo dużo ludzi, nie ma czasu fizycznie na to, żeby głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem, który przebacza, ale ze Słowem Bożym, które trzeba przetrawić. I myślę, że w tych wszystkich różnych propozycjach, które w Polsce mamy dzisiaj, przystanek Jezus i te inne, o których już mówiliśmy, mamy właśnie to otwarcie się na młodego człowieka. Jest bardzo dużo księży, osób zakonnych, które wychodzą naprzeciw i szukają tych młodych. Jeśli mamy taką frekwencję i takie zainteresowanie ze strony młodzieży, to myślę, że to potwierdza sens organizowania tych wszystkich spotkań.
Chciałem jeszcze dodać, że badania socjologiczne z 2 kwietnia publikowane w rocznicę kolejną śmierci Jana Pawła II, przeprowadzone przez świeckie instytucje, pokazały, iż 55% młodzieży w Polsce najbardziej tęskni za wielką miłością, czyli większość. Na drugim miejscu była tęsknota za dobrobytem. Przecież Pan Bóg też chce, żebyśmy żyli w dobrobycie i długo także na tej ziemi. A na trzecim miejscu była tęsknota za życiem w wolności. Otóż rolą duszpasterstwa powołań jest pokazywanie młodym ludziom, że to właśnie Jezus wypełnia ich najwspanialsze marzenia. Powołanie to nie jest coś narzuconego z zewnątrz przez Boga, tylko to jest coś, co Bóg zaszczepił w naszych sercach, czego my sami pragniemy. No, życie wielkiej miłości, życie w dobrobycie, także duchowym, życie w wolności, to jest owoc odkrycia i realizacji powołania. Więc to jest nasze zadanie, duszpasterzy powołań i świeckich, i duchownych, i rodziców. Pomaganie młodzieży w odkryciu ich własnych najpiękniejszych marzeń, ale też w realizacji tych marzeń, bo odkryć marzenia to łatwo, natomiast trudniej zrealizować. I tak wielu młodych szuka wielkiej miłości, a zadowalają się małymi romansami, szuka dobrobytu, a zadowalają się lenistwem, które nie prowadzi do dobrobytu, szukają wolności, a żyją coraz bardziej zniewoleni. W związku z tym duszpasterzy powołań, którzy umieją czytać w sercach młodzieży, zaczynają od tego, by opowiedzieć młodzieży, co się w nich dzieje, w ich marzeniach i aspiracjach i dodają, z Jezusem potraficie zrealizować wasze najpiękniejsze marzenia i aspiracje. Jedna z moich takich sentencji, którą opublikowałem niedawno, brzmi: jeżeli moje marzenia nie zgadzają się z marzeniami Boga na mój temat, to albo nie rozumiem Bożych marzeń, albo moich własnych. Bo jeżeli rozumiem Boże i moje, to się okazuje, że są te same.
Czyli wasza rola to jest towarzyszenie praktycznie w rozeznaniu, ewentualnie doprowadzenie do podjęcia decyzji. Później młodych przyjmują formatorzy.
Tak, formatorzy seminaryjni czy w innych domach formacyjnych, tu już jest ich specyficzna odpowiedzialność. Natomiast my przygotowujemy grunt, ale bez tego gruntu, bez tego fundamentu nie będzie kandydatów w seminariach duchownych i domach formacyjnych.
Proszę księże, czasem tak jest, że młody człowiek rozeznaje swoje powołanie, wie, że Pan Bóg, no właśnie, widziałby go w tym właśnie miejscu, na przykład czy w zgromadzeniu zakonnym, czy w seminarium, a rodzice mówią, po moim trupie. O czym taki rodzic powinien pamiętać?
Nie jest to dzisiaj żadne zaskoczenie, że wielu rodziców często nie zgadza się na taki styl życia wybrany przez ich dzieci. I tak jak to mówił bardzo często nam ksiądz Radecki, 100% rodziców, jeśli ich córka chce iść do zakonu, jest przeciwnych, a w wypadku chłopaków, którzy chcą podjąć życie w seminarium czy w zakonie, 50%. Ale nie o cyfry chodzi, rzecz polega na wyborze, który dokonuje się w wolności. I wierzę, że bardzo dużo zależy też od młodego człowieka, który potrafi szczerze porozmawiać z rodzicami. I pamiętając o tym, że rodzina jest pierwszym seminarium i pierwszym miejscem, gdzie się powołanie kształtuje, to właściwie każdy rodzic powinien być szczęśliwy, że jego dziecko odkryło takie właśnie powołanie, że ich dom, bez względu na to, jaki dzisiaj jest, wygenerował, tak powiem może niezbyt elegancko, nowe życie, nowe powołanie. Myślę, że potrzeba pewnej otwartości, a tak zupełnie po ludzku potrzebują rodzice czasu na oswojenie się z taką informacją i dużo, dużo zwykłej, autentycznej informacji, jak to życie, czy kapłańskie, czy zakonne wygląda, bo nie możemy się tu opierać ani na mediach, ani na jakichś zewnętrznych informacjach, tylko trzeba po prostu pójść do źródła.
Ksiądz Marek?
Chciałem jeszcze dodać, że bardzo ważną rzeczą jest świadomość, że dzieci nie są własnością rodziców. Im bardziej dojrzali są rodzice, tym bardziej o tym wiedzą. Dzieci są darem Boga, jakby danym w adopcję czasową rodzicom. Jest sakrament małżeństwa, ale nie ma sakramentu rodzicielstwa, to warto sobie uświadamiać. Dzieci są dane po to, by rodzice z miłością przyjęli te dzieci, by wychowywali i by puścili te dzieci w świat. Według tego, jak te dzieci odkrywają swoje powołanie. Najlepsze, co rodzice mogą dać, to solidne wychowanie i wolność. Ale najpierw solidne wychowanie chrześcijańskie to przyprowadzanie do Chrystusa, zaprzyjaźnienie z Chrystusem, własne świadectwo życia i wtedy mogą być spokojni. Dzieci solidnie wychowane, dzieci, które żyją w przyjaźni z Jezusem, odkryją swoje powołanie, ono będzie najlepszą dla nich drogą życia i rodzice będą szczęśliwi, widząc, jak ich dzieci są szczęśliwe. Natomiast rodzice, którzy chcą coś narzucić dzieciom, czy czegoś zabronić, czy rodzice, którzy za mało dali wychowania i dopiero widząc nastoletnie dzieci zaczynają się bać o ich drogę dorosłego życia, no ci rodzice po prostu nie dopilnowali swoich obowiązków, no powiedzmy tak twardo, wychowawczych i rodzicielskich. A więc zadaniem rodziców jest przyjęcie dzieci, wypuszczenie ich z radością, towarzyszenie im potem, czy to w życiu małżeńskim, czy kapłańskim, czy zakonnym, bo o tym, czy dzieci będą szczęśliwe, czy nie, nie decyduje, jaką konkretnie drogą pójdą, tylko w jakim stylu, jaka będzie jakość ich życia. Bo jeżeli będą na przykład w małżeństwie i nieszczęśliwym, a ktoś będzie w szczęśliwym kapłaństwie czy życiu konsekrowanym, to wiadomo, że ci drudzy wygrają życie. I odwrotnie, jeżeli ktoś będzie nieszczęśliwym księdzem czy nieszczęśliwą siostrą zakonną, to piękne powołanie nic nie da, jeżeli nie będzie pięknie zrealizowane. Każde powołanie jest piękne, wszystkie te trzy formy podstawowe, pod warunkiem, że jest pięknie realizowane i rodzice mają w tym pomóc. Nie narzucić, jakie to ma być powołanie, bo się by wtedy stawiali w miejscu Boga, tylko pomóc, by dziecko zrealizowało otrzymane od Boga powołanie w najpiękniejszym z możliwych stylu.
Chrystus wie, gdzie danemu człowiekowi najlepiej będzie w życiu, w związku z powyższym barier i kłód mu na drodze nie kładźmy. Proszę Państwa, przy okazji odbywającego się na początku lipca jeszcze spotkania powołaniowego w Rzymie, europejskiego spotkania powołaniowego, rozmawiałem z księdzem Markiem Dziewickim, krajowym duszpasterzem powołań i ojcem Sergiuszem Bałtygą, franciszkaninem, którzy w tym właśnie kongresie uczestniczyli. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Tu Radio Watykańskie. Żegnając się z Państwem, serdecznie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.